I ja oddaję już głos do Krakowa, ksiądz Maciej Gawlik i Jezusowe uczty. Szczęść Boże, księże Macieju.
Szczęść Boże, panie Stanisławie, jesteśmy na antenie?
Tak, oczywiście.
Znakomicie. No to najserdeczniej pana witam. Jeszcze raz, nie mam słów, czy mam słowa, powiem prosto. Dziękuję uprzejmie najgoręcej za to, że pan udziela anteny Radia Droga nam tutaj, skromnym tutaj badaczom ewangelicznych historii. Bardzo panu dziękuję, jestem panu ogromnie wdzięczny, nie wiem jak się wypłacę.
Proszę księdza, jeżeli mogę tylko coś powiedzieć.
Bardzo proszę.
To powiem tylko tyle. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
A no tak, to słusznie pan zacytował tutaj Ewangelię. Kochani słuchacze, witam taką naszą pogawędką filozoficzną, ewangeliczną. Rozpoczynamy naszą audycję, 19 dzień lutego 2022 roku. I właściwie już niedziela liturgicznie, ale my jeszcze mamy w kalendarzach sobotę, godzina 22:04. Dzisiaj czwarte spotkanie z cyklu uczt jezusowych, a będzie tych spotkań, od razu powiem, jeszcze dwa. Dzisiejsze i dwa następne jeszcze. Tak przewiduję, razem tych spotkań powinno być sześć. W studio witam Magdalenę Gawlik.
Cześć Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Witam Natalię Hannę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I pana Stanisława Salomona.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
No i ja nazywam się Maciej Gawlik, jestem zmartwychwstańcem, pracowałem w Wiedniu 7 lat, co dla mnie jest powodem do wielkiej radości. Także. Otóż wszystkie dane teleadresowe pan Stasiu na pewno poda jeszcze za chwilę, ale ja zapraszam już do lektury pisma, żeby nie zwlec się za bardzo. Rozpoczynamy Ewangelię czytać Łukasz 14:14-24. To będzie tekst pierwszy, który nas dzisiaj zainteresuje. Słysząc to, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu odpowiedział: pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce? Na to pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto mamy tekst taki właśnie przed sobą. Myślę, że znany większości z nas. Zaczyna się od interwencji jednego ze współbiesiadników na końcowe słowa jego wcześniejszych pouczeń, o których mówiliśmy w styczniowej audycji. Jezus obiecał, przypomnijmy, w nich błogosławieństwo dla tego, kto bezinteresownie czyni dobro. Taki człowiek otrzyma odpłatę od Boga przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych, ponieważ zmartwychwstanie wiązano z ostatecznym wejściem do Królestwa Bożego i udziałem w wielkiej uczcie. Ktoś z obecnych właśnie tak to zaczął, spuentował: szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Czemu nie można nie przyznać racji? Więc świętowanie to uczta. Wieczność, uczta. Jeden z obrazów nieśmiałych, ułomnych, bo ludzkich, mówi o wieczności jako o uczcie. Jak wam się to podoba? Taki obraz ucztowania, no może nie wiecznego, pewnie trzeba będzie co jakiś czas przerwać.
No wspaniałe jest ucztowanie, zwłaszcza nie na własny koszt.
I z tymi.
Kiedy jesteśmy tak zaproszeni i wydawałoby się, że jest to tak oczywiste. No jak żeby nie skorzystać? Gospodarz wydaje się kimś naprawdę hojnym, kimś, kto zna tych wszystkich ludzi osobiście niemalże. Nie jest gospodarz anonimowy wobec wszystkich zaproszonych. A jednak, proszę zobaczyć, no właśnie, i wkraczamy teraz w odpowiedź na zaproszenie. Zdaje się, że to jest bardzo, bardzo bliskie nam. Mamy w głowie tyle spraw, tyle opcji, bardzo modne słowo ostatnio, tyle możliwości, że gubimy w tym zupełnie istotę i gubimy źródło istoty. I rzeczywiście wydaje nam się, że porządkujemy sobie życie zgodnie z dniami tygodnia, z promocjami w sklepie i tak dalej. Jesteśmy w stanie dużo rzeczy sprytnie z tej rzeczywistości wychwycić i ale gdzieś w końcu tego wszystkiego jesteśmy zmęczeni. Nie ma tego oddechu i nie ma tej wolności wewnętrznej, którą sami sobie odbieramy, a w którym powinno być miejsce na to, na ten głos gospodarza.
Uczta... Ale uczta to w pewnym sensie jest tak poczucie trochę obowiązku, no ale też z drugiej strony wolności. Możesz przyjść, nie musisz przyjść. No trudno, masz coś innego, ważniejszego według ciebie, no to zostajesz w domu, nie przyjdziesz, ale...
Niekoniecznie, dlatego my widzimy, że później te przynaglenia są mocne, dlatego że zdaje się, że gospodarz z gospodarzem i z ucztą od razu połączyłabym jeszcze jedną rzeczywistość, dom, w którym ta uczta się odbywa oraz sługa, czy też niewolnik, jak jest chyba w oryginale tłumaczone również jako niewolnik, gdzie upatruje się, no to może powiemy później, kogo się upatruje.
Tak, tak, tak.
W tej postaci. Natomiast zdaje się, że ten dom, tak jak znamy chociażby słowa, w domu ojca jest mieszkań wiele, zdaje się być nieprzepastnym. Tam wciąż jest miejsce.
Z gumy.
Wciąż są przyzywani. I tutaj jest jednak przynaglenie, proszę zobaczyć. Czyli jednak gospodarz chce szybko ten dom i tę ucztę zapełnić.
Jest to jego pragnienie, widać wyraźnie, że on koniecznie chce ją przeprowadzić. I nie chce, żeby to była uczta tylko dla takich wybranych w pierwszym sorcie. Bo tak można by się było spodziewać. Ci najbardziej pobożni to przyjdą pierwsi. Co, Natalio? Oni na pewno przyjdą. Oni się nie będą ociągać. Ale się pomylił Pan Bóg. Czy pomylił się gospodarz może bardziej. Postawił na wolność i ci ludzie niestety nie skorzystali. Myślę, że ku jego smutkowi.
Tak, no właśnie to jest bardzo ciekawe, że z jednej strony słowo zaproszenie przyjmuje też taką możliwość, że ktoś może odmówić. Tak. Może po prostu nie chcieć przyjść.
Jak to w życiu. Zobacz,
tak w życiu bywa.
Daleko nie szukać, Eucharystia niedzielna.
Tak, co jest ciekawe, to to, że gospodarz zaprosił, może wcale nie czekał na potwierdzenie tego zaproszenia, na przyjęcie tego zaproszenia, ale już zaczął wszystko przygotowywać. Bo jest napisane, że przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś przygotowuje jakąś dużą imprezę, to taki kolokwializm trochę, i zaczyna gotować dla wielu ludzi. A potem się okazuje, że no, nikt nie za bardzo wcale się nie pali do tego, żeby rzeczywiście przyjść na tą imprezę i spożyć to jedzenie. Więc w takim przypadku w ogóle nie dziwię się, że później napisane jest, że ten gospodarz się rozgniewał.
Ale zobacz jeszcze jedną rzecz. On najpierw zaprosił wielu, w wierszu 16. To zaproszenie było pierwsze, chyba w innej Ewangelii jest to jeszcze bardziej wyraźne, że najpierw zostali pierwsze zaproszenie, potem drugie jeszcze. Że w ogóle to niespodziewane. To wystarczy raz przecież. Wystarczyłoby takiemu potężnemu gospodarzowi raz zaprosić i powinni wszyscy przyjść. A tu nic tak, to są dwa zaproszenia. On się jakby, może nie uniża, ale no jest pokorny niezwykle. Dwakroć zaprasza. Tak mu zależy, żeby przyszli. A tu się okazuje... Co powiecie o tych wymówkach? Stasiu, może ty coś... Bo my mamy dużo lat ze Stasiem już i nieraz chyba znamy gorzki smak wymówki. mówimy, Panie Boże, nie, my coś ważniejszego mamy do pracy, do zrobienia. No niestety. Teraz nie, daj, później może zaprosisz.
Ksiądz ma 100% racji, niestety tak jest i to często tak jest właśnie. A to tam się na przykład pójdę sobie przed Najświętszy Sakrament, no jest za godzinę, a to ktoś zatelefonował, nie chce mi się, a więc te wymówki się na okrągło po prostu jakoś zdarzają w naszym życiu, ale no trzeba i też powiedzieć sobie, że to też jest taka praca duchowa, to jest walka z samym sobą. Wie ksiądz, i dlatego dopóki te wymówki są i z tymi wymówkami walczymy, to jest dobrze. A jeżeli tym wymówkom się poddamy, no to może być już nie za dobrze. No ulegniemy.
Tak. Ja pociągnę twoją myśl, bo jest bardzo ciekawa. To znaczy, jak to pojąć w ogóle, że zaproszenie, no jak konkretnie ono się przejawia? Ty mówiłeś tutaj o modlitwie, o adoracji Najświętszego Sakramentu, księża zapraszają na ogłoszeniach i tak dalej, przyjdźcie na to, na tamto, na rekolekcje, na inne pobożne ćwiczenia, jak to się mówi. Ale czy to tylko o to chodzi? Czy tylko tutaj do tego Pan Bóg zaprasza, adorujcie mnie?
Nie, niekoniecznie, bo to może być zaproszenie do pomocy bliźniemu. Gdzieś właśnie wyczytałem, nawet gdybyś był na modlitwie, trwał na modlitwie, a bliźni twój potrzebował pomocy, powinieneś po prostu przerwać modlitwę i iść i mu pomóc.
To chyba święty Wincenty a Paulo, tak mi się wydaje. Tak, jest taki motyw. Zostaw brewiarz, zostaw modlitewnik z kaplicy, uciekaj z kaplicy po to, by pomóc drugiemu. Do tego jesteśmy zaproszeni. Do czego jeszcze możemy być zaproszeni? Co się kryje w tym zapraszam Bożym, zapraszam?
To zaproszenie do domu Ojca jest w ogóle tym, jak mamy żyć na ziemi. No, ukierunkowani na Niego cały czas, gotowi. Gotowi i rozpoznający Go. A zatem jest to czuwanie nad sobą, i w drobiazgach życia, i w ważnych decyzjach, i w tym, jak swoją duchowość budujemy. Też wspomnieliście o tej sakramentalnej. Ale tu jest jeszcze to, proszę pamiętać, to pierwsze zadzierzgnięcie tej rozmowy, dlaczego Pan Jezus zaczyna opowiadać o tej historii. Szczęśliwy, a więc ten makaroi, to jaka jest, znowu też tak prostymi słowami, jaka jest recepta na szczęście? No właśnie już teraz tak żyć w gotowości jak te panny roztropne, tak. Które wiedzą, że pośród różnych spraw, które nas bardzo tutaj rozpraszają i pochłaniają w naszej rzeczywistości, jest ta najistotniejsza, żeby wrócić do domu Ojca. I ja też pozwolę sobie jeszcze na marginesie tylko, że zastanawiam się, czy nie można by też tej historii odczytać według życia samego autora, współautora ludzkiego, czyli świętego Łukasza. Jak pamiętamy, on pisze to, nie wiem, czy to są lata 60. czy 70., w tej chwili nie pamiętam, kiedy powstaje Ewangelia, ale patrząc na jego historię, przecież on nie znał Jezusa Chrystusa, on nie był chrześcijaninem, on nie był Żydem.
Grekiem.
Tak, jest człowiekiem, który nie musi udawać Greka, bo nim jest. I właśnie tym językiem się posługuje doskonale. I jego historia nawrócenia i to, co będzie później w Zacheuszu, że ty jesteś też synem Abrahama, a więc ty też jesteś synem obietnicy, a więc wszyscy ci ułomni tutaj postrzegamy też w kluczu ludzi spoza Izraela. Że Izrael zdradził, że Izrael nie odpowiada, że Izrael znowu po raz tysięczny, po raz któryś odwraca się od swego umiłowanego Boga. I zatem to zaproszenie jest tak eschatologicznie kierowane, nakreśla nam całą, jakby to rzecz, logikę miłości Bożej. I jeszcze chciałabym wrócić do tego, o czym rozmawialiście, o tym zaproszeniu, że niby powtórzone jest. Ale tak jakoby później ta szansa się kończy. Jeżeli ty nie podejmiesz decyzji, na końcu, nie mam przed sobą w tej chwili tekstu, jest, że jednak
żaden z owych ludzi
nie zakosztuje.
Tak, nie skosztuje mojej uczty.
Zapada jednak pewna ostateczna decyzja. Najpierw człowieka, a potem Boga na podstawie decyzji tych ludzi.
Czyli krótko mówiąc, herezją jest, kiedyś osądzoną była przez kongregację inkwizycji, czy komisję inkwizycyjną, stwierdzenie, iż nie, Pan Bóg wszystkich kocha, wszystkich puści, to ci, co nie chcieli, no dobrze, ale jest tak wielkie Jego miłosierdzie, że On wszystkim niebo otworzy.
Mówimy tu, że prawosławie wierzy w tą apokatastazę.
Że piekło będzie puste, tak. Nawet szatan się nawróci.
Ale jest ten warunek, sine qua non. I jeśli ale, się nawróci,
ale ten warunek
będzie miał szansę.
Do pewnego momentu. Jest moment, przychodzi ten moment, koniec. Tu jest śmierć, konkretnie śmierć w naszym ludzkim tutaj mniemaniu i po śmierci już nic nie zrobisz. Ani w tę, ani w tamtą.
To po co nam czyściec?
No.
Który jest, i tak to jest bardzo ciekawy temat z tym czyśćcem, ale już nie będziemy rozwijać.
Tak.
Tym niemniej, no jakaś furtka została na to przyjęcie.
No ale tu w tym słowie, w tym ostatnim zdaniu gospodarza, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Nie ma tam przecinek, chyba że coś tam jeszcze zrobi, albo chyba że przyjdzie w ostatniej chwili. No.
Ale zwróćmy uwagę, to oni pozostali na poziomie rzeczywistości ziemskiej, zupełnie jakby odcięci od Stwórcy, czyli to zaproszenie nie miało dla nich znaczenia z różnych powodów, ale ogólnie mianownikiem jest to, że tak jakby wierzyli tylko w życie ziemskie, a nie w to, które Bóg przygotował dla nas.
Ja ich trochę usprawiedliwię, bo posiadanie żony jest czymś wspaniałym, jest nakazane.
No ale on z tą żoną później całe życie.
Nakazane przez Stwórcę. Czynienie sobie ziemi poddanej to jest jak najbardziej nakaz Stwórcy, a 5 par wołów i pole jak najbardziej służą ku temu. No także generalnie oni nie robią nic złego, ci ludzie.
Nie robią nic złego, ale to też nie pozostaje neutralne, dlatego że jednak dokonują wyboru. I jednak z dwóch rzeczy wybierają tę, która nie przynosi zbawienia. No bo nie zbawimy się tylko czyniąc sobie ziemię poddaną. To byłoby zbyt proste.
No, tak.
To po co nam Bóg?
Tak, po co nam Bóg? Tak samo
skoro para wołów jako tutaj symbol biznesu, czy nie wiem, czego robienia, prawda?
A co z małżeństwem? Co z małżeństwem, ja się dopytuję?
Jeśli nie masz w nienawiści ojca, matki, żony, brata i...
No, wszystkich innych?
Nie powiem. I tak? No to co?
Nie mówisz
no
nic,
właśnie.
Nic śmiesznego nie mówisz przecież. Natalia, chcę coś bardzo powiedzieć. Tak mi się coś wydaje.
Właśnie teraz tak do mnie dotarło, że po pierwsze to ci, którzy byli zaproszeni, to oni wiedzieli o tym zaproszeniu. To jest to takie, jakby wcześniej o tym nie pomyślałam, ale ci, którzy są zaproszeni, to już jakby zakładamy, że oni wiedzą o zaproszeniu i że mają jakąś relację z tym Bogiem, czy z tym Ojcem, który ich zaprosił.
Czy możemy do polskich realiów to przywrócić i 80% dzieci jest na katechezie jeszcze póki jest w tych szkołach podstawowych, tych pierwszych klasach. One wiedzą, czy odejdą potem z tej katechezy, czy zatrzasną drzwi, czy podpiszą akt 10 apostazji. Oni i tak wiedzą, jest Chrystus, jest chrześcijaństwo, jest coś takiego, jest taka rzeczywistość.
Tak. I co jest też ciekawe, to, że oni nie przychodzą, to nie jest tak tylko, że oni nie przychodzą, bo mają coś innego, ważniejszego do robienia, tylko jeszcze mówią do tego sługi ojca, proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Oni się usprawiedliwiają. Oni wiedzą, że powinni tam być, ale się usprawiedliwiają, bo mają jakieś tam inne rzeczy do robienia.
Mm-hmm.
A poza tym...
Czy jest ważny ten gospodarz dla nich jakoś?
No właśnie... Tak sobie teraz pomyślałam, że może trochę jest. Oni wiedzą, że on jest, wiedzą, że to zaproszenie jest istotne, ale jednak wybierają inaczej. A poza tym jest druga grupa ludzi, którzy o tym ojcu i o tym zaproszeniu nie wiedzą. Dlatego sługa ma iść pomiędzy opłotki, ma iść na drogę i zaprosić wszystkich tych innych, którzy jeszcze zaproszeni nie zostali. I właśnie jeśli przełożyć to teraz na taką naszą współczesność, no to tak trochę jest, tak w tym naszym kościele katolickim, że no większość ludzi wie o tym, że jest zaproszonych, ale jednak sobie tam wybiera coś innego, zamiast niedzielnej mszy świętej wybiera sobie coś innego, ale na przykład pójdzie co jakiś czas do kościoła, nie wiem, w Wielką Sobotę poświęcić święconkę na przykład. Ale jest też taka druga grupa ludzi, którzy po prostu no nie są ochrzczeni, albo już nie chrzci swoich własnych dzieci. I to są osoby, które jeszcze nie zostały zaproszone.
No, powiem szczerze, że też mi to uderza, ale uderza mnie to, że dzisiaj patrząc na kościół, który ma opcję Franciszka, papieża Franciszka, który on tutaj do jego kościoła fermentu dużo nawnosił, zresztą na własne życzenie. Tak, ale opcja ubogich była też i wcześniej, za Jana Pawła również. Że ci ubodzy, ułomni, niewidomi, chromi, ja się dziwię, że oni pierwsi nie zostali zaproszeni. To taki drobiazg, ale to gdzieś oni są z przodu w kościele. Nie wiem, czy zauważyliście, kochani, że dużo się mówi o tych, dużo. Listy się pisze, papieże, ciągle się tych wypycha trochę tych ułomnych, niewidomych i chromych, że to jest skarb kościoła. Cały czas się o tym mówi, od Jana Pawła, może wcześniej też. I ta historia dzisiejsza, na którą się zatrzymujemy, wprost przeciwnie, ona ich na końcu sytuuje, gdzieś tam najpierw ci pobożni, najpierw ci zaproszeni w pierwszej kolejności, a oni są gdzieś tam w tej drugiej kolejności, co najwyżej drugiej. Ale to chyba taki akademicki problem, może nie jest nic wielkiego w tym.
Ja nie wiem, przepraszam, czy nie patrzymy zbyt dosłownie na to, nie rozpatrujemy zbyt szczegółowo. Mi się wydaje, że jednak kluczem tu chodzi o zbawienie. I teraz ta chromość i niewidomość...
Też nie daje zbawienia. Tak.
Nie, że to nie chodzi o to, że ktoś utyka czy nie dowidzi. Chodzi o sytuację duchową, chodzi o sytuację... Bo ostatecznie ślepym okazują się ci, którzy pierwsi zaproszeni odmawiają. I ja nie wiem też, czy tak ważna jest ta kolejność. Po prostu Pan Jezus chce nam zilustrować coś i teraz ja nie pamiętam właśnie, czy cały czas wracam do Łukasza. Dla kogo on napisał, kto jest głównym adresatem jego Ewangelii?
No poganie.
No właśnie. Dlatego zaczyna poganin, żeby czuł się zaproszony, czyli to środowisko, do którego zwraca się Łukasz z dobrą nowiną, której sam zaznał, no to właśnie przedstawia im, znowu wracam do Izraela, z jego przebogatą historią przymierza z Bogiem, który jest już tak doświadczony od pokoleń, od czasów Abrahama, w sposób bardziej świadomy, więc to już mina 2000 lat tego doświadczenia religijnego. I nagle Chrystus mówi, no idźcie już teraz na cały świat. Już teraz idźcie, macie mój mandat. Wszędzie. Po dwóch idźcie. I teraz Łukasz, przecież wiemy, że też bierze udział w podróżach misyjnych Pawłowych i Piotra. I tam właśnie napotykając, on jest chyba bardzo dla nich przydatny, ponieważ on pochodzi z tego nie judaistycznego kręgu. Dlatego jest w stanie, właśnie dlatego mamy tę opowieść, że na początku Izrael, a później jednak cała reszta świata, czyli wszyscy poganie, wszystkie kultury.
Muzułmanie, buddyści, szintoiści.
No muzułmanów jeszcze nie było, ale dzisiaj tak, oczywiście. Dzisiaj tak.
Szintoiści i inni różni.
To ja mam pytanie.
Nawet, no tak, wtedy wszyscy ludzie byli jakoś wierzący. Jako poganie to byli ludzie wierzący.
Ciekawy jestem, czy Pan Bóg, mówimy, że Bóg pragnie, by jego dom stał się mieszkaniem dla wszystkich. Czy jak to jest w jego głowie, w jego sercu? Wszyscy, żeby weszli. Do wszystkich zaproszenie. Nie mieści, no ludzie są zbyt mały, mamy rozum chyba, żeby to pojąć. Chociaż odrobinę.
Ale ja mam takie pytanie.
Ale Pan Bóg wysyłał swojego sługę, żeby przekazał innym tą informację o tym, że są zaproszeni. Więc może naszym zadaniem jest nie tylko bycie zaproszonym, ale też być sługą, skoro my już wiemy o tym zaproszeniu. To ksiądz chyba najlepiej coś o tym wie.
Ale ja tutaj w pokoju siedzę na razie. Sami ludzie przychodzą, ale rzeczywiście trzeba trochę wyjść. A myślę, że bardziej ruchliwi wy jesteście, świetcy. Jesteście bardziej ruchliwi i wy też jesteście tymi, którzy zapraszają. Tak czy owak, może nie wprost. Pan Stasiu coś jeszcze mówił.
Chciałbym tylko zapytać tutaj naszych gości, czy nie uważacie, że też jest pewna grupa ludzi, która mówi, ja jestem niegodny takiego zaproszenia.
To oczywiście, też to jest usprawiedliwienie. Jak najbardziej. On się usprawiedliwia, w swoich oczach jest usprawiedliwiony, ale myślę, że smuci Pana Boga taka odpowiedź. Mimo, że codziennie na mszy świętej mówimy, że nie jesteśmy godni go przyjąć.
No to byłaby,
zgadzam się, ale byłaby, to jest taka niegodność, która nie paraliżuje. To jest taka niegodność, która pozwala mi poznać prawdę o sobie, ale generalnie wiem dobrze, że to nie jest przeszkodą do spotkania z Nim.
Nie. To jest bardzo ciekawa obserwacja pana Stasiu
Stanisława. Stasiu ma same ciekawe obserwacje.
Same ciekawe i przenikliwe. A właśnie nawiązanie do tej, nie jestem godzien przyjdziemy, ale powiedz tylko słowo, a więc jest w tej poczuciu niegodności jest ta nadzieja, że jednak Zbawca działa skutecznie.
Czyli prawidłowa odpowiedź brzmi, nie jestem godzien, ale mnie zaproś, idę. Zaprosiłeś mnie, więc idę, o tak.
Tak, ale
Panie Stasiu, 22:31, mam ale w związku z tym dwie prośby. Jeszcze sekundkę,
więc jeżeli ktoś mówi, nie jestem godzien, to trzeba mu odpowiedzieć, słuchaj, postaraj stać się godnym i koniec.
Nie wiem, czy to wyjdzie. Nie wiem do końca, czy to wyjdzie. Czy najświętszym nawet Pana, Panie Stasiu, najświętszym Pana życiem, dziesiątkami pielgrzymek przez 38 lat, czy to jest staranie o to, żeby być godniejszym? Bardziej nie sądzę, żebyśmy się z tej grzeszności wyzuli jakoś. Do śmierci jest to
Ale starać się musimy.
Można też odpowiedzieć, że nawet ubodzy, ułomni, niewidomi i chromi są zaproszeni. Więc jeśli ktoś odnajduje się jako jeden właśnie z tego rodzaju ludzi, no to...
Wykluczeni przez społeczeństwo, tak? Wykluczeni przez innych, bo to pewnie byli ludzie wykluczeni kiedyś.
Ale słuchajcie Państwo, wydaje mi się, że to jest też ważny głos dzisiejszej dyskusji na temat w ogóle, kim jest człowiek, bo usłyszałam niedawno, że i to trafiło do mnie, chociaż wszyscy to już dawno pewnie wiedzą, że żyjemy w epoce postantropologicznej. Czyli kiedyś Bóg w centrum, później człowiek w centrum, a dzisiaj
Pieniądz.
Ekologia. Człowiek nagle jest tym, który za dużo wydziela CO2, ślad węglowy zostawia, prawda? I tu natomiast mamy wyraźnie, a propos tej godności, tutaj jest podkreślenie godności każdego. Czy przyjmuje zaproszenie, czy nie przyjmuje, godność jest każdego. I to jest ciekawy tutaj przyczynek do dyskusji na temat dzisiejszego myślenia o tym, kim jest człowiek.
Godność jest w tym, że w ogóle Bóg zaprosił ciebie. Każdego zaprasza i w tym jest twoja godność.
No stworzył.
Człowiecze.
Stworzył. W stworzeniu też już jest ta łaska.
No już stworzenie. Ojej. No nie, musimy odetchnąć. Musimy odetchnąć. 22:33, Kraków, Wiedeń i Łomża. Trzy miejsca dzisiaj się łączą w jedno, a pan Stasiu wszystkim dowodzi. Uprzejmie proszę, panie Stasiu, o dwie rzeczy. Pierwsze, o podanie adresu, gdyby ktoś chciał do nas napisać i pytanie jakieś zadać, albo pozdrowić. O druga sprawa, o odrobinę muzyki.
A więc przypominam numer telefonu 0677 627 45877. Telefonując z Polski plus 43 wybieramy 677 627 45877 lub piszemy na styku @radiodroga.net. Na styku @radiodroga.net. I krótki przerywnik muzyczny. Śpiewajmy mu.
dziękujmy Mu.
Jego miłość przetrwa wiecznie.
On dobry jest, On jest Panem mym.
Jego miłość przetrwa wiecznie.
Halo, halo, tu radio... Droga! Radio Droga. No nie jesteśmy co prawda członkami Radia Droga, ale czujemy się właściwie zaproszeni na ucztę, którą jest Radia Droga. Kłaniam się serdecznie w drugiej części audycji. Ksiądz Maciej Gawlik, Zmartwychwstaniec, 22:39. Dotarliśmy do tego czasu. Od 22:00 debatujemy nad ucztą u przywódcy faryzeuszów, część trzecia, 14 rozdział z Ewangelii Łukasza. Jest 19 dzień lutego 2022. Roku 2022. Witam Dagmarę. Szczęść Boże, Dagmarko, jesteś z dzielnicy Aspern.
Z dzielnicy Essling.
Essling, ojej, ale Aspern masz kościół parafialny. Przepraszam. Tak.
No dzielnica na Donaustadt, proszę księdza.
Dzielnica nawet Donaustadt jeszcze lepiej. No to już w ogóle same piękne nazwy tutaj, z bliskie sercu padają. Donaustadt, dobrze. Rozmawiamy o tej uczcie. Tutaj często jest tak, że właśnie ktoś opuszcza, a potem ktoś wraca. Dzisiaj wróćmy jeszcze do tej uczty. Zaproszeni usprawiedliwiali się, tłumaczyli, że raczej nie mają ochoty, czy może by i mieli, ale są ważniejsze rzeczy. Dzisiaj taka... Skomentujmy to krótko, bo chyba taka jest metoda na życie. Być, a potem nie być. Jak mi niewygodnie, uciekam. Jak mi wygodnie, wracam. Zdaje się, że to nie będzie miało u Pana Boga wielkiego sukcesu. Jak myślicie? Czy to... Bo tak człowiek by sam decydował o tym, prawda? Czy wtedy, kiedy on ma ochotę, to przychodzi, a kiedy nie ma ochoty, to wychodzi.
No tak, ale tutaj w tym przypadku tej uczty mówimy o sprawach takich ostatecznych, więc musimy wziąć pod uwagę to, że może nadejść moment, że to zaproszenie się już więcej nie powtórzy. Bo co jeśli przyjdzie koniec świata, a my mieliśmy jednak do roboty inne rzeczy?
No ale wiesz, koniec świata, no dobrze jakby zastał nas z rękami złożonymi w modlitwie i przy kapłanu, który nas zaopatrzy, to byłoby całkiem nieźle, nawet wspaniale, powiem więcej. Ale cóż, kiedy nas spotka przy praniu, albo przy gotowaniu, albo przy... Nie wiem, przy pisaniu na komputerze jakiegoś artykułu, cokolwiek może się stać, koniec świata nie musi nas w tak pobożnym stanie zastać, jakbyśmy sobie myśleli, co? I życzyli.
Ale Macieju, myślisz o tym, że to jest tak jak kiedy trwoga, to do Boga, tak? Że nam właśnie wtedy, kiedy nam źle, a kiedy jest dobrze, to zapominamy?
Chodzi o to, czy nie wiem, czy dobrze Natalii myśl teraz objawię, zresztą też ją słyszałaś, że przychodzi moment, kiedy już nie będzie tego typu zaproszeń, ale dobrze było, żebyśmy byli zawsze gotowi. Ale ja powiadam, owszem, zawsze gotowi, ale to nie znaczy, że gdzieś tam ta modlitwa zawsze, czy tak jak sobie to w głowie zawsze ustalamy, że będzie bardzo pobożnie na końcu świata. Przypomnę znany wiersz Miłosza, wszędzie cytowany, że ten koniec świata może przyjść zupełnie w jakiejś trakcie prozaicznej czynności zupełnie, jakiejś takiej zwyczajnej. I tam nikt nie będzie myślał o końcu świata, a on przyjdzie ten koniec.
To Miłosz to już z Nowego Testamentu trochę ściągnął. Natomiast ciekawe zresztą przywołanie jego postaci w kontekście tej naszej dzisiejszej rozmowy. Ja myślę, że to nie jest kwestia, że Pan Bóg nie wznawia zaproszeń, czy ono się przedawni, tylko tego, że człowiek je odrzuca. My patrzmy na te zachowania wymówienia się jako na ostateczne decyzje ludzi. Takie już nie...
Czy nie zmiękczajmy tego.
Nie zmiękczajmy. Tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz przecież drobiazgowo rozpatrywali te sytuacje, bo one mają nam tylko naświetlić życiową, całożyciową postawę, w której jakby, w której człowiek nie znajduje w sobie tego obrazu Bożego, nie znajduje tej więzi ze Stwórcą i w związku z czym nie chce podążyć tą drogą. Także Pan Bóg wznawia zaproszenie. My sami, patrząc na nasze życie, doskonale o tym wiemy.
A setki razy, oczywiście.
Setki razy i to w sprawach poważnych. Przecież my mówimy też jeżeli chcemy tak ujmować, nasze życiowe powołania różne, nasze ważne decyzje, gdzie trzeba było się, jak to mówimy, zaprzeć samego siebie, aby być dla, zrobić coś zupełnie odwrotnego niż dotychczas zamierzaliśmy. Więc to Bóg pozostaje miłosierny, Bóg pozostaje zbawiający zawsze. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Przecież mówi to też u Jana. Którzy utrudzeni jesteście. Tutaj troszkę inny kontekst tych, którzy mają przyjść. Ale czyli tu Bóg nie odmawia zaproszenia, tylko człowiek po prostu ostatecznie je.
No odrzuca, chcesz powiedzieć, ale nie do końca się odrzuca.
Ja no, myślę, no właśnie, dlatego szukam słowa.
Tacy ludzie jak właśnie przywołany poeta, czy wielu innych, mniej i bardziej znanych albo w ogóle nieznanych, oni nie odrzucają wprost Pana Boga, nie mówią, nie chcę Cię w ogóle znać, znam Cię trochę i nie mam z Tobą nic do czynienia z Tobą. Nie mówią tak.
Wczoraj szłam z Panem, właściwie z Panem, no z moim rówieśnikiem, trochę starszym, który przez całą drogę utyskiwał na Boga, dlatego że zaznał zło ze strony na przykład rodziny, nie wiem, ktoś go okradł, ktoś go skrzywdził, a to jakiś ksiądz też się znalazł w jego życiu, który w jakiś sposób nie dał dobrego świadectwa. I doszliśmy do kościoła. Oczywiście on się deklarował absolutnie jako niewierzący. Aż w pewnym momencie, no ja już skręcam, no bo chcę zajrzeć do tego kościoła. Taki był cel mój. Chciałam zobaczyć, nie znam łomży, więc chciałam zajrzeć do Matki Boskiej Częstochowskiej. Mówię, a wiesz, wejdę z tobą. Wszedł i czuł się całkiem swobodnie. I to było bardzo dla mnie budujące. Kiedy wyszliśmy, oczywiście jego krytyka wróciła. Ale na ten moment poczuł znowu to zaproszenie, na pewno, bo wszedł. Fizycznie mówię, także no, nie jesteśmy jednoznaczni jako zaproszeni. To my nie jesteśmy jednoznaczni, Bóg jest.
Tak, czyli gdzieś...
No właśnie.
Tak, proszę, proszę.
Znaczy, jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła w tym fragmencie, bo jest tak powiedziane, że dostajemy zaproszenie. Znaczy, ci, którzy dostali zaproszenie, są niejako znani. Tak? To znaczy... Wychodzi z tego, że to są jacyś ludzie, którzy są temu bogaczowi, tak, temu, tej osobie znane i prawdopodobnie są... No, czyli to są jacyś tam, nie wiem, też z elity załóżmy, tak, ludzie. No to można sobie założyć, że to też my jako katolicy, tak, modlimy się, zmawiamy te zdrowaśki, no to może to w nas jest taka pycha, że to my jakimś tak modlimy, jesteśmy tacy dobrzy, jesteśmy zaproszeni, no to tak jakby ojej, no raz odmówimy tego wejścia, to się nic nie stanie.
Ja myślę, że pan Stasiu tak nie myśli. Nie myśli pan Stasiu. Nie sądzę. Wiesz co, jeśli założymy, że gospodarzem jest Bóg, to raczej odpada to, że on kogoś nie zna w ogóle, kogokolwiek nie zna. On wszystkich zna.
No zna, ale powiedzmy ci, którzy są tak blisko, tam najbliżej tego ołtarza, czują się pewni siebie. Zbyt pewni siebie, że są zbyt pyszni? No nie, no...
Okay. Pokora
się. Weryfikuje się wszystko w przyjęciu albo odrzuceniu zaproszenia. To jest moment prawdy o nas. Myślę. Nie w bliskości czy dalekości od ołtarza. Jak odpowiem na zaproszenie Panu Bogu tak, to i będę starał się przynajmniej w moim przypadku być jak najlepszym sługą ludzi, czy księdzem po prostu. To będzie moja odpowiedź. To będzie moje tak, które będę przez 30, 50, 20, czy nawet świeżo się nawrócę, to rok. Będę rok Panu Bogu odpowiadał w ten sposób, że będę miłością do ludzi przychodził. To jest moje odpowiedź. Jestem gotowy, tak Panie Boże, chcę być na tej uczcie. Jest, wiem, że tam dla mnie jest miejsce. Idę. Kiedy tylko zawołasz, idę. No to chyba tak, co? Odpowiedzią naszą jest życie. 22:48, przechodzimy zgrabnym krokiem do drugiej dzisiaj uczty, to znaczy właściwie tamta była na trzy części rozbita, dzisiaj, a teraz będzie jednolita uczta w domu Zacheusza, oj, bardzo znana i kochana. No to czytamy ten tekst, rozdział 19, również Łukaszowej a więc pogańskiej, w pewnym sensie Ewangelii, jak to dzisiaj powiedzieliśmy. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Dodajmy tylko, że imię Zachajos, Zacheusz, to znaczy sprawiedliwy, czysty, uniewinniony. To tak. I dodajmy też, że sykomora to dzikie drzewo figowe o liściach szerokich jak liście morwy. To tyle takich drobiazgów technicznych, natomiast każdy z nas jest różny, każdy ma różne filtry nałożone na patrzenie świata swoje. Co dla was jest punktem ciężkości w tej Ewangelii? Które zdanie, czy też który moment jest dla was najważniejszy?
Dla mnie osobiście najważniejsze jest ostatnie zdanie z tego przeczytanego fragmentu. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. To zdanie jest o tyle ciekawe, że jakby najpierw, jak czytamy o historii Zacheusza, no to wydaje się, że to Zacheusz szukał Jezusa i to on szukał kontaktu z nim. A ostatnie zdanie mówi, że Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło.
A może tak być, że te dwa szukania się spotkały w jednym punkcie?
O właśnie tak. A może Pan Jezus wiedział, że ktoś go szuka i on... Przecież on już wiedział, kto go szuka. On powiedział do niego po imieniu, mimo że prawdopodobnie nie poznał go wcześniej osobiście. Mhm. Może coś o nim słyszał, nie wiem, no bo to był człowiek bardzo bogaty, był zwierzchnikiem celników, więc jakby istnieje takie prawdopodobieństwo, że on gdzieś słyszał o Zacheuszu, ale no nie spotkał go wcześniej, ponieważ jest napisane, że Zacheusz chciał go spotkać. Jakby to było takie jego pragnienie, więc raczej wcześniej nie mieli takiej okazji.
Nie znamy motywów, nie? Tego pragnienia Zacheusza. Dlaczego? Z ciekawości tylko? Dał się ośmieszyć przed ludźmi, którzy nagle zobaczyli go na drzewie? No to chyba... Nie, to coś więcej musiało wchodzić w grę. Ale dobrze, bardzo się cieszę, że to ostatnie zdanie dla ciebie jest wiążące. Z tym, że myślę, że dopiero wtedy, kiedy człowiek zaginie, zagubi się w akcji, czyli czytaj w życiu, dopiero wtedy, i kiedy dozna na sobie tej ręki Chrystusa, który go wyciągnie, złapie, czy jakkolwiek, cokolwiek z nim zrobi, uratuje, to wtedy to zdanie brzmi. Póki się nie zgubiłeś, człowieku, czego oczywiście nikomu nie życzymy, ale póki się nie zgubiłeś, to zdanie będzie dla ciebie ładne. Jest ładne, owszem, jest ładne, no ale to trzeba przeżyć, nie?
Ja też nawiążę do tego zdania, bo rzeczywiście ono jakby pokazuje sens całej tej opowieści. I ono właściwie jest bardzo analogiczne do tej uczty, o którą przed chwilą omawialiśmy, bo też mamy spotkanie człowieka z Bogiem. Tutaj zaproszenie i tak dalej, jest troszkę inna dynamika, ale też mamy człowiek-Bóg, decyzja człowieka, otwartość Boga, zbawienie będzie dziś udziałem i tu nam z kolei idzie znowu myśl na przykład ku dobremu łotrowi czy innych sytuacji, kiedy to zbawienie jest. Mnie rozbawiło mnie, ja ten zawsze czytam sobie ten interlinearny tekst, czyli to tłumaczenie takie bardzo dosłowne i tam było właśnie, że Zacheusz jest mikrusem, słowo mikros greckie zostało tu użyte. I drugie słowo, które mnie zainteresowało, to to, że mamy tu nowe pozycjonowanie człowieka i nie zostało to, co już pani Natalia zauważyła. To człowiek jest, tylko ja powiem tak o tym fizycznym, człowiek jest u góry, Jezus patrzy na niego z dołu. Nietypowa sytuacja, dlatego że to zazwyczaj Jezus wznosił oczy ku niebu, modląc się do Ojca. A tu nagle wzniósł oczy do góry i zobaczył Mikrusa na drzewie. Więc nie chcę tego lekceważyć takim półuśmiechem, ale to słowo, które Jezus do niego mówi, stąp, zaintrygowało mnie i zobaczyłam, że jest użyte powtórnie, kiedy Jezus usłyszy te słowa, będąc już na krzyżu, jeśli jesteś Synem Bożym, stąp, uratuj się. Tak? No, czyli te dwa stąpienia tutaj użyte, akurat tutaj też Łukasz jeszcze gdzieś w innym miejscu to użyje, to jest właśnie to, zmiana pozycji, przy czym słowa skierowane do Zacheusza są przez Zbawiciela i dadzą mu zbawienie. Natomiast te, które były skierowane później do Jezusa, dokładnie to samo słowo będzie oznaczało coś przeciwnego. Zaprzecz swojej misji, że jesteś Zbawicielem. I jeszcze jedna rzecz, która mnie z moją uwagę zwróciła, to rozradowanie Zacheusza. On się raduje i raduje i przed, i w trakcie, i po. Myślę sobie, chwileczkę, przecież radość to jest jeden z tych owoców Ducha Świętego. To tak jakby, tutaj jest bardzo ważna postać Ducha Świętego, nie wymieniona, ale obecna w tym darze radości, bo w tym katalogu chyba u Galatów jest przecież radość, chyba na pierwszym miejscu, nie wiem, jako jeden z ważniejszych takich owoców. A zatem Zacheusz staje się człowiekiem ducha. I wszystko, co czyni później, czyli te zadośćuczynienia i tak dalej, to, że nie jest już przywiązany do bogactwa, że jest wielkoduszny, no to są kolejne efekty działania już w nim Ducha Świętego.
Ale zobacz, jakie to jest niewiarygodne. Przepraszam ci, przerwę. Otóż niewiarygodne jest to w świetle nawet tego, co mówiliśmy w pierwszej części audycji, że Duch Święty, jeśli twoje przypuszczenie, intuicja teologiczna jest słuszna, pewnie jest, znalazł miejsce w takim człowieku, zapatrzonym w pieniądze, zapatrzonym w chaty nowe, w nowe szaty, kupował sandały nowe.
Ale zaraz, no my mu troszeczkę mu dopisujemy, a jednak była w nim gotowość, ten z poprzedniej, ci trzej wymienieni w poprzedniej perykopie,
pole,
zauważyć, boły. Są przywiązani do ziemi, do rzeczy, do ludzi. Tutaj natomiast Zacheusz nie jest jednak przywiązany. Opuścił swoje stanowisko pracy.
Ale nie jest przywiązany, dopiero się o tym dowiedział na drzewie. Wcześniej myślę, że...
Ale chwileczkę, opuścił stanowisko pracy, stracił kontrolę nad podatkami na chwilę, więc tutaj jakiś strumień pieniędzy mógł tutaj się, prawda, nie był do tego... Była w nim gotowość, nie tylko ciekawość, bym powiedziała. I jeszcze jedno, to się dzieje w Jerycho, czyli w najstarszym mieście świata.
Grzechowym mieście.
Grzechowym, ale też bardzo właśnie bogatym. Być może chodzi tu tylko po prostu o samo. Oczywiście do tego nie musiało dojść w ten sposób. My wiemy, że Ewangelie są zbudowane również na konstrukcjach literackich.
Literackich, tak.
Które mają nam symbolizować, tak, mamy się wszyscy zawsze poczuć w tej sytuacji... w każdym czasie i miejscu.
A jak się czuje Dagmara z tym tekstem? Czy jest jakiś punkt taki najważniejszy w tym tekście?
No ja podobnie zwróciłam uwagę na tą radość, bo właśnie ten tekst...
Poszukaj.
Że był rozładowany. Tak, wszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. No skubany jeden, nie? No, przecież miał jakąś tam pozycję. I w ogóle on tam na tym drzewie, no to przecież ludzie, którzy go widzieli, on na pewno był poważnym człowiekiem tam w tym mieście. Albo nawet się go bali, no bo jeżeli zajmował się podatkami. A on w ogóle tutaj się tym nie przejmuje, nie? Włazi na drzewo, gdzieś tam chce wejść, Przecież ma tam sługi swoje, a nie mógłby tak zrobić, już ma swoje sługi, mógłby tam przepędzić ludzi, żeby się dostać do Jezusa. No nie wiem, no on tutaj w ogóle zachowuje się tak, no właśnie radośnie, jak dziecko trochę.
Pokornie, takie. Radośnie. Pękło coś.
No właśnie, jak dziecko. Nie? No, jak dziecko. Mhm.
No, takie ja myślę, jak dziecko, to... które dla niego jest taka prostota. No każe, jej, no to dobra, idziemy, robimy ucztę. Skoro tutaj mój pan, ktoś, kogo chciałem zaprosić, nagle mówi, schodź, bo trzeba, musisz mnie przyjąć. No to nie widać w nim takiego, no to jest coś fajnego właśnie w tym człowieku, że jest taki radosny i w ogóle zapomina o tym, że jest jakimś tam człowiekiem ważnym i jakiejś tam pozycji. To jest dla niego zupełnie nieważne w tym momencie.
Tak się mówi właśnie o kościele, ludziach w kościele, prawda, że w kościele jesteśmy wszyscy równi. Nieważne, czy profesor, czy sprzątaczka, wszyscy jesteśmy do spowiedzi, wszyscy idą głowę w środę popielcową, nadstawiają, wszyscy przychodzą, są równi, jedni, te sami, nie ma tam lepszych, gorszych. Tak dla Pana Boga pewnie jest też tak samo. A ciekawe, że tak o tym mówisz, że on jak to dziecko i że mógł inaczej, a tak właśnie postąpił. Myślisz, czy potrafiłabyś przywołać takie życiowe sytuacje, które tobie albo może znasz z opowieści, przyniosły taką radość, taką właśnie.
Przypomniała mi się przy okazji taka historia, kiedy byłam w Rzymie jako wolontariusz w 2000 roku, czyli ten jubileo, to był taki, trafiłam tam trochę przez przypadek, właśnie dzięki koleżance, która świetnie mówiła po włosku i dlatego właśnie pojechaliśmy jako wolontariusze do Polski, znaczy jako z polską grupą. No i mieliśmy też mszę z papieżem, specjalnie tylko dla nas. Trzeba było wstać chyba o 5 rano, dojechać tam. No i tak siedzimy, przysypiamy, bo to czekaliśmy parę godzin na tym placu. I ta koleżanka właśnie tak zaczyna opowiadać, ach, ja to nie rozumiem, bo ona taka za bardzo nie była religijna, ale lubiła przygodę, nie? I przez to, że znała ten włoski, no to tam chętnie była używana tam do tłumaczenia i tak dalej. I siedzimy i ona mówi, ja nie rozumiem, w ogóle ci ludzie się tak zachwycają tym papieżem, dostają szaleństwa na jego punkcie i w ogóle ja tego, to jest bez sensu przecież. No i w pewnym momencie słyszymy, nie, no, jest zapowiedź, że papież wjeżdża na tą naszą, na te nasze tam spotkanie. No i w tym momencie ta kobieta buch na krzesełko zaczęła i zaczęła krzyczeć papa, papa, w ogóle totalny szał, nie? Także to było takie fajne, że tutaj, no w ogóle, no, ale o co chodzi? Przecież to bez sensu, to jakieś tam, nie? A tutaj taka w niej radość nagle była i w ogóle wszystkie jakieś tam hamulce zostały, wyłączyły się zupełnie.
Takie to niespodzianki w życiu człowieka.
Takie są właśnie.
Dagmaro, musimy więc założyć, że i nas podobne sytuacje mogą spotkać. Niekoniecznie, gdy chodzi o wskakiwanie na krzesełko, bo to już może no przynajmniej ja i pan Stasiu, to już nie ten wiek.
Ale ona chciała zobaczyć papieża, także to właśnie...
No właśnie, o to
wskakiwanie
chodzi.
Wskakiwanie, chociaż...
Pójdźmy dalej i zobaczmy o tej przemianie, której Magda mówiła, że coś się w człowieku zupełnie zmienia, że to jest zupełnie jakieś skruszenie czegoś, co było przez tyle lat. No nie wiem, to samo nie przychodzi, ja wiem. Tutaj Zacheusz bardzo temu dopomógł, no bo zbawienie należy do tych, co chcą koniecznie zobaczyć Jezusa. W tym naszym katolickim, takim chrześcijańskim ujęciu.
Ja bym tu poszła chwileczkę dalej nawet jeszcze. To bardzo ciekawe wszystko, co mówicie. Pomyślałam sobie, że on wręcz, jeszcze tu potrwam trochę przy Duchu Świętym, on przeszedł chrzest w Duchu Świętym. Dlatego, że bogactwo, które miał, nagle, i znowu przyczepię się tych słów, że Jezus mówi mu syn Abrahama, czyli Jezus go usynawia dosłownie, w tym mówi, że jego narodem wybranym i synem Abrahama, czy też córką Abrahama, już nie jest ten, kto się powiedzmy urodził, wychował i płynie w nim ta krew, tylko zupełnie właśnie rozszerza nam znowu granice. I tu znowu chwała Łukaszowi, że dał się ponieść on z kolei duchowi i w ten sposób w Ewangeliach mamy poszerzanie tych granic, żeby zobaczyć to, co jest nam tak trudno zrozumieć, czyli powszechność tego zbawienia.
No i na koniec jeszcze, no właśnie, czyli powszechność. Oj, znów ten ciasny mój umysł. O, jak ja przepraszam Pana Boga za ten ciasny mój umysł. Ja nie wiem, jak ci wszyscy, jak to, no nie, ale ja na szczęście Panem Bogiem nie jestem. W związku z tym zwracam się do Pana Stanisława. Po pierwsze, z nieśmiałym takim tekstem, no bo jest 23:04 i ja nie wiem, czy już powoli, a nawet szybko, nawet stanowczo musimy kończyć i schować się z Panem Jezusem w tym domu, jak Zacheusz.
Proszę księdza, my jutro mamy pielgrzymkę, wstajemy o 5:00. Ale nam nie przeszkadza. Cóż to jest dla harcerza? Możemy.
No to bardzo cię proszę, Stasiu, czy ty masz jakiś ulubiony motyw z tej Ewangelii?
Mi się wydaje, że wielka pokora nastąpiła w tym Zacheuszu, bo bez pokory na pewno by nie zszedł z drzewa i nie powiedział do Pana Jezusa: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam nawet poczwórnie. Ile potrzeba w takim człowieku po prostu pokory, żeby tak powiedzieć.
Powiedzieć, ale potem mam nadzieję też
uczynić. I uczynić oczywiście.
A wiesz co, ten przyszedł do głowy, a to tak pewnie zawodowo tak trochę, przepraszam, tak powiem, o postanowieniu poprawy i zadośćuczynieniu. O, bardzo, bardzo ważny motyw przy spowiedzi, jeden z warunków spowiedzi, znamy go od dziecka. Jak z nim sobie radzimy, to już inna sprawa. Zadośćuczynić ludziom, niekoniecznie tym, których skrzywdziliśmy, ale tym w ogóle, generalnie zadośćuczynić swoim życiem, jak może bardziej pokutnym, może bardziej milczącym, może bardziej bogobojnym, może bardziej otwartym, z otwartą kieszenią czy kątem dla innych.
A czas?
Czasem, tak samo oczywiście. No to są sposoby na zadośćuczynienie. Nie wiem, czy nie jest nas za mało tego. Może za bardzo pędzimy, śpieszymy się. Nie wiem, jak u was z tym zadośćuczynieniem. Mało, rzadko sądzę jest to, że świadomie coś robię po to, żeby zadośćuczynić Panu Bogu za to, co zawaliłem.
Mea culpa.
No ale co z tej kulpy wynika właśnie? Czy coś wynika? Natalko, powiedz coś.
Wydaje mi się, że trafiliśmy z powrotem do tego punktu, gdzie rozważaliśmy, po co jest czyściec, więc może to właśnie to zadośćuczynienie, trochę nam tego brakuje tutaj na ziemi. Nie oczyszczamy się z tego wszystkiego.
No, ale sami nie możemy przecież, sami nie mamy takiej mocy.
Sami nie możemy, no. Jeśli idziemy do spowiedzi, to nasza wina jest odpuszczona, tak?
Tak. Ale trzeba jeszcze, grzechy są odpuszczone, natomiast wina jeszcze nie. Wina to jest odpust, sprawa odpustu, który Kościół ma pełno, dużo. Kiedyś o tych odpustach może byśmy, chyba że rozmawialiście już w Radiu Droga, na pewno rozmawialiście. To jest
cały czas gorący temat.
Gorący jak ziemniak wyjęty z ogniska.
Tak, ale tak jeszcze wracając do tego Zacheusza, to może on nie tyle był człowiekiem takim cieszącym się jakąś estymą w tej miejscowości, tylko on był traktowany jako grzesznik. I tak ludzie szemrali, jak Pan Jezus wybrał, że to właśnie do jego domu pójdzie, to mówili, szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Więc może też trochę stąd płynęła jego radość. Może to nie było takie naturalne, może na co dzień nikt go nie odwiedzał w tym jego domu.
Z całą pewnością. Jeśli już, to po to, żeby pieniądze zostawić sobie.
A dokładnie tak. A tutaj sam Pan Jezus mówi do niego, że on dzisiaj musi zatrzymać się w jego domu. To musiało być dla niego coś wspaniałego.
A, no oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ja się myślę, że jeszcze wspaniale byli tam w środku. Niestety Łukasz zamyka drzwi uczty i nie wiemy, co tam było. Myślę, że coś wspaniałego. Chociaż na szybko musiał przyrządzić, więc cudów żadnych nie było wielkich.
No taki jeden z pierwszych kościołów domowych.
Tak, domów kościołów. O, Dagmarka jest od domowych kościołów. To jest to, co lubimy. To jest to, w czym uczestniczymy, myślę teraz. I to jest rzeczywiście
tak,
piękne.
Tak, tylko czasem. Czasem przesadzamy właśnie z tym...
Z tym stołem.
Z tym stołem.
Czyli za dużo. Kanapek za nie. Dużo.
O, poprawiło się. Teraz skupiamy się bardziej na modlitwie, a pandemia nam jeszcze w tym pomogła, żeby w ogóle móc je spotkać. Także człowiek się spotyka, żeby...
Ale powiedz,
żeby
było więcej tej modlitwy. Jak to było przed pandemią, słuchaczom? Ten stół jaką pełnił rolę?
Stół...
Pierwsza część, pamiętam, spotkania była poświęcona właśnie jedzeniu i rozmowie takiej luźnej.
Takiej luźnej, tak, żeby wymienić, co tam się u nas dzieje i co tam, co nas... Może nie tyle, co gryzie, bo mamy zbyt dobre humory w tym czasie, a dopiero potem wychodzą te rzeczy smutniejsze, nie? To już w czasie modlitwy, gdzie mamy... Ale tak, tu jest... No to jest ten łącznik, nie? No to jednak człowiek musi coś tam strawić, to wtedy lepiej się czuje.
Także, czyli postanówmy sobie dzisiaj coś, może jako chrześcijanie powinniśmy sobie od czasu do czasu coś postanowić. Zadośćuczyjmy, zróbmy coś ludziom może. Właśnie w tym duchu, ale tak z taką intencją konkretną, żeby to było świadome. Zadośćuczynienie. Im więcej może to wejdzie nam w krew, tym lepiej chyba dla nas. I na koniec jeszcze chciałbym was zapytać o to szemranie, bo no w kościele podobno według papieża Franciszka jest bardzo, bardzo częste szemranie w kościele wśród wierzących ludzi. Szemranie, że ktoś wszedł nieubrany do kościoła albo średnio pachnący, albo śmierdzący, wręcz nawet szemranie, że ktoś objął biskupstwo, a ktoś probostwo, a ktoś jest kucharką, a ktoś jest... Nie wiem, czy to jeszcze... No, na pewno to jest w polskim kościele. Ale też nie chodzi o urzędy tylko. Szemranie jest jakby takie plotki, nie wiadomo co, mówienie za plecami. Jest to problem, czy papież Franciszek wyolbrzymia sytuację?
Tak, w Polsce jest to problem i wyszedł, myślę, mocno teraz przy tej synodalności. Szemrzemy, ponieważ nie mamy okazji do rozmów, nie mamy tych stołów.
A właśnie, gdybyśmy się spotkali...
Nie ma woli, żeby się spotkać, albo właśnie jest wymawianie się od takich spotkań. U nas, mówię o mojej wiosce i tak dalej, no to na szczęście zaproszenie było i ci, którzy chcieli, przyszli, ale... Tak, jesteśmy narodem szemrzącym, krytykującym za plecami i tak dalej, obmawiającym, obłudnym, tak, zdarza się to, mimo że niby jesteśmy ludźmi dobrej woli, ale nie umiemy rozmawiać na tematy istotne, nie umiemy jak to się mówi, upomnienia braterskiego, tak, nawet w stosunku do kapłana, czy wobec świeckiego przez kapłana, chociaż tu bardziej jest pole w kazaniu do tego. Ale nie ma jakby partnerstwa, nie wiem, nie chciałam użyć tego słowa partnerstwa, tylko takiej wzajemnego posłuchu. Brakuje.
Pani Marko, tak, ale nie wszyscy. Nie możemy wszystkich do jednego kubła wrzucać. Po prostu, jeżeli tak jest, to szukamy sobie takiej grupy, gdzie możemy podyskutować, porozmawiać.
No ale jeśli mieszkamy w wiosce, 1000 osób, gdzie jest jeden ksiądz, jedna parafia i jeden kościół, to gdzie mamy szukać?
Jak to? No to ale już jest Magda. Magda na przykład ma 3, 4, 5 osób.
Tak.
No to już się zaczyna jakaś konkretna po prostu grupa i można już dyskutować. Jak tak będziemy tylko wszystko odsuwać... to nie dla mnie, to tamci się powinni po prostu tym wszystkim zająć, bo oni są lepsi, to właśnie będzie tak, jak będziemy tylko psioczyć i narzekać. A to nie na tym sztuka.
No właśnie
polega.
O tym mówimy, że szemranie no jest niestety czymś powszechnym, ale niestety oczywiście czymś nagannym moralnie. Oj, Dagmara, a dzieci szemrzą też? Jak to jest?
Czy dzieci szemrzą?
Przeciwko rodzicom. Ich postanowienia.
O tak, nie, no to standard jest. Czy nie powiedzą głośniej?
Oczy zamiast powiedzieć.
A! Nie, raczej dzieci mówią wprost, co im się nie podoba. Nie, że szemrzą tam gdzieś z tyłu, czy się namawiają. Nie, oni przychodzą i mówią, nie będę tego robić, albo to mi się nie podoba. Raczej tak jest, no raczej bezpośrednia jest ta rozmowa z dzieciakami. Gorzej jest w innych grupach, bo jak tak słyszę właśnie a propos tych naszych Polaków, ja siedząc też w towarzystwie austriackim wcale nie widzę, żeby tam było lepiej. Tam dopiero jest szemranie. I w pracy i no to czasem aż boli, że człowiek może być tak ulicowy. A co do austryjskiego kościoła, to może mam za mało tam. No nie włączam się aż tak mocno. tam jakieś takie struktury tutaj austriackie. Tego nie wiem. Wiem na pewno, znaczy tak jak widzę, nasz ksiądz austriacki, który jest na naszej parafii, no to on z kolei jest bardzo bezpośredni i siada z ludźmi i gada i dyskutuje. Ale tam też są cały czas, tam też słyszałam różne tam prąty, tutaj się organista pokłócił, a tu chór, a to coś tam. Nie, no, zawsze było jakieś takie historie.
Wiesz, z drugiej strony jest to znak, że wspólnota żyje, że tak jest żywa. Czyli jest złożona z konkretnych ludzi, którzy coś na czymś zależy im na tym samym, ale że się nie dogadują, no bo są mają różne priorytety może, czyli różne spojrzenia. Ale żyje to wszystko. To jest
No i grzeszymy, tak? Bo szemranie jest w sumie, jeżeli coś mówię komuś za plecami, jestem nieszczery, no to...
Dlatego Pan Jezus spowiedź ustanowił. Dlatego jest spowiedź. No już. No.
To Natalko, może powiemy na koniec, co się w każdą środę w Austrii, w Wiedniu dzieje.
Co się dzieje w każdą środę? Proszę uprzejmie, proszę nam powiedzieć. Nam, nie Wiedeńczykom.
Już od jakiegoś czasu w Austrii coraz taka bardziej znana staje się inicjatywa Österreich betet, czyli Austria modli się. I co środę w różnych kościołach Austrii, przynajmniej w Wiedniu jest to środa, nie wiem czy w innych miejscach też, wydaje mi się, że tak, że to zawsze w środę, tylko o różnych godzinach. Ludzie zbierają się przed kościołami. W Wiedniu jest to na Minoritenplatz w pierwszej dzielnicy Wiednia. I modlą się wspólnie na Rowańcu. I przechodzimy sobie o 18 wieczorem właśnie od Minoritenplatz do katedry.
A idąc, tak? Procesję robicie.
Tak.
Tak. Zresztą jest to też procesja, w której ludzie niosą ze sobą jakieś takie lampioniki, jakieś takie świeczuszki i właśnie modlą się wspólnie, śpiewają też razem salwę Regina i śpiewają także...
żeby Matka Boża chroniła Austrię.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I jest to naprawdę piękna inicjatywa, coraz więcej ludzi się do niej przyłącza. Inicjatywa zupełnie apolityczna. Chciałabym to podkreślić, że to jest inicjatywa apolityczna, więc warto w tym brać udział. Ja do tej pory byłam tam dwa razy. Pan Stanisław, z tego co wiem, też. Więc dla mnie atmosfera jest świetna, mimo że to nie jest po polsku, po niemiecku, ale bardzo łatwo można się nauczyć właśnie tych modlitw w języku niemieckim.
Musimy jeszcze dopowiedzieć, inicjatywa oddolna i bardzo jest wiele osób młodych, można powiedzieć, naprawdę, to są młode osoby. Niektóre nawet poniżej 30 roku życia. Ostatnio była modlitwa też właśnie za to, co się dzieje obecnie w Niemczech. Wypaczenie tego całego synodu.
Tak, no. Może w Lubaniu też taką grupę trzeba by zrobić. Albo tam na Aspern sąsiadów pozbierać. Może by się ktoś znalazł.
No Aspern może do Wiednia, do pierwszej dzielnicy dojechać.
No może, ale po co ma jeździć pół godziny, jak mu tutaj mają ładne łąki, ładne miejsca do chodzenia.
Proszę księdza, jeszcze to powiem, przez Herrengasse, Kolmarkt, Graben.
O, jakie śliczne miejsca.
Tak. I to są deptaki w Wiedniu, gdzie teraz bardzo dużo już osób może wyjść, tam kawę pić, fotografują, patrzą. Niektórzy nawet, ostatnio widziałem, ktoś tam przeżegnał, ktoś, odczytałem na jego ustach, że się modlił razem z nami i stojąc pod witryną sklepową.
Co jest bardzo ciekawe, to właśnie idąc w takiej procesji, ja przynajmniej nie zauważam wśród ludzi, którzy przyglądają się temu, jakiejś takiej nienawiści, raczej takie pozytywne zaskoczenie, może to takie trochę zdziwienie, co to się dzieje, ale naprawdę nie widzę, żeby ktoś wszedł i odwracał głowę. Przyglądają się, patrzą. Jest to w pewien sposób dla nich niecodzienne, żeby ktoś dnia się modlił.
Sądzę, że Wiedeńczycy, mówię o różnych nacjach i religiach, bo to są Wiedeńczycy, jesteście tam przyzwyczajeni jakby do tej wielości. I ona nie budzi agresji czy nienawiści. Może tam w skrajnych, jakichś radykalnych organizacjach, ale generalnie wy jesteście w ogóle, przeżyłem w tym mieście tyle lat, to jest miasto otwarte, nawet na różne niepotrzebne skłonności i dewiacje, ale otwarte jednak mimo wszystko. I stąd też widok ludzi zwłaszcza w okolicach pierwszego becyrku, katedry, no nie dziwi chyba nikogo, tym bardziej, że są inne jeszcze też procesje, te prowadzone z kardynałem, zdaje się, na Boże Ciało, czy tak. Inne gdzieś tam są historie. Dobrze, kochani, 23:19, ja bardzo przepraszam, ale bezapelacyjnie kończę naszą audycję. Chcę pobłogosławić, żebyśmy nie szemrali, żebyśmy zadośćczynili, żebyśmy schodzili z drzewa, zmieniali pozycję, żebyśmy też przyjmowali zaproszenie swoim życiem i stawili się na następną audycję 19 marca, trzecia sobota miesiąca, świętego Józefa. Nie wiem, gdzie będziemy, no ja pewnie tutaj, wy pewnie też na swoich miejscach, chociaż podejrzewam, że tak. 19 marca świętego Józefa i ostatnia uczta przed nami jeszcze ta uczta przed męką pańską tuż, na której się spotkali u przywódcy faryzeuszów. Nie chcę z pamięci mówić, ale chyba tak jakoś. W każdym razie 19 na 22 pozwalam się wprosić do Radia Droga, panie Stasiu.
No problem. Zapraszamy.
Dagmarko, bardzo dziękuję za to dołączenie. Myślę, że dobrze, że tu byłaś z nami. Na pewno.
No, przykro mi, że tak późno, ale jakoś tak z tym łączeniem nie wyszło.
Zapisz sobie.
Ale chociaż na chwilę.
Świętego Józefa, żebyś się połączyła. Dobra. Natalko, tobie też bardzo dziękuję. Dobrej nocy. Bądź silna.
Bardzo dziękuję. I wzajemnie.
Tak. Będziemy silni. Zaczynamy urlop pojutrze i będziemy silni. Przynajmniej ja. A wy to nie wiem, czy macie jakieś urlopy teraz. Chyba nie. Magdaleno, też bardzo dziękuję. I wracaj szczęśliwie z tej Łomży, pięknej Łomży. Na tarczy wracaj.
Dziękuję bardzo.
Panie Stasiu, no nawrócenia kolejnego tych tysięcy kroków jutro, które pan zrobi i pana pielgrzymi, żeby to było coś pięknego. No. Żebyście, nie wiem, choćby, żeby coś w tym sercu drgnęło z radości. Tej radości wam życzymy jako pielgrzymom. Dziękujemy. Bo to jest ważna, piękna rzecz. Jak się idzie radośnie i się wie, że się robi coś pięknego.
Ale jutro mamy intencję jedną. Pokój.
Mianowicie. Pokój. Odmienia się to teraz w wszystkich ustach całego świata. Mir. Pokój. Dobrze, to co? Przyjmijcie błogosławieństwo, czy już nie dacie rady?
Damy.
W tych intencjach, o których mówiliśmy tutaj wszystkich, Ojca się chwyćmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź na Twoje. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
powszedniego
daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Pan z wami
z duchem
i z duchem Twoim.
Niech was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Niech będą dzięki.